Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dziś dla Państwa komentować będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I pan Piotr Zaręba. Kłaniam się.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, nagrywamy nasz program w sobotni wieczór, jeszcze przed głównym wystąpieniem prezydenta Joe Bidena. Jednakowoż chciałbym zapytać moich rozmówców o, jeśli nie podsumowanie, to komentarz na podsumowanie jeszcze trochę za wcześnie, komentarz do tego, co dzieje się w związku z tą wizytą. Przypomnijmy, pan prezydent Joe Biden wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka, gdzie spotkał się z ministrem Błaszczakiem, spotkał się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, spotkał się również ze stacjonującymi żołnierzami amerykańskimi. Później odleciał do Warszawy, gdzie w sobotę odbywa szereg spotkań. Padły bardzo ważne słowa na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Zacytuję: dla nas artykuł 5 jest świętym zobowiązaniem. To nie są puste słowa. Tyczy się to każdego członka NATO. Podziękowałem panu prezydentowi. Najważniejsze jest kryterium czasu. To ważne, aby NATO było zjednoczone. Nie może być między nami podziałów. Niezależnie co robimy, robimy to razem. Jestem przekonany, że Putin liczył na podzielenie NATO, na odłączenie wschodniej flanki, ale nie udało się to. Uważam, że to niezmiernie ważne, abyśmy my, Polska i Stany Zjednoczone, współpracowali z sobą bardzo blisko. Jednocześnie dziękujemy, że Polska bierze na swoje barki ogromną odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność powinna być odpowiedzialnością całego NATO. Panowie, no, że to jest bardzo symboliczne, że prezydent Stanów Zjednoczonych przybywa z Brukseli do państwa NATO, które najbardziej angażuje się w pomoc swojemu sąsiadowi walczącemu z Rosją. I to, że te słowa padają bezpośrednio z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych, chyba jednak rozwiewa te wątpliwości, czy w sytuacji granicznej NATO rzeczywiście by użyło artykułu 5, czy rzeczywiście stanęłoby murem za swoim sojusznikiem i czy rzeczywiście możemy wierzyć w wartość tego sojuszu. Można wierzyć w niego chyba. Dodałbym jeszcze bardzo ważną decyzję. Pan Stoltenberg zdecydował się na przedłużenie swojej misji jako sekretarza generalnego NATO o rok w związku z wojną na Ukrainie. Przypomnijmy, miał odejść do jednego z banków, zrezygnując już z takiej kariery międzynarodowej. Wydaje się, że to jest też bardzo ważny moment. Jak oceniacie nie tylko tą wizytę, ale całą tą konstrukcję wydającą się wzmacniać Polskę i polską pozycję w NATO, nie tylko w tym konflikcie? Rozpocznę od pana Piotra Zaręby.
Na pewno to rozwiewa te wątpliwości. Ja pamiętam parę lat temu takie dyskusje medialne, czy w przypadku konfliktu Polski z Rosją, a szerzej jakiegoś zagrożenia spadającego na Polskę, na to cokolwiek by zrobiło. No to w tym sensie widać wyraźnie, że nie, że tak, że zrobiłoby oczywiście. To, zresztą to ta wizyta ma taki symboliczny wymiar, przecież jeszcze niedawno te kontakty na najwyższym szczeblu między polskim prezydentem a Joe Bidenem były bardzo ograniczone. Była wzajemna nieufność, także nieufność wynikająca z różnych opcji ideowych. No dziś tej nieufności nie widać zupełnie. No, sam fakt, że ona się przedłuża, to znaczy, że kolejne punkty tego programu się przesuwają, bo tak intensywne są te rozmowy, pokazuje oczywiście, że tutaj rzeczywiście te relacje są w tej chwili bardzo, bardzo dobre. No, ja przypomnę, że przed agresją Rosji na Ukrainę, no jednak Amerykanie przestrzegali przed Putinem zachodnie stolice, stolice zachodniej Europy i polski premier Mateusz Morawiecki robił to samo. To już wtedy widać było wyraźnie pewną zbieżność, czy pewien marsz w tym samym kierunku. Natomiast oczywiście no, pozostają otwartą kwestią pytania o samą strategię NATO. No, czy rzeczywiście, nie mówię teraz o samej wizycie, a bardziej o tym, co się działo wcześniej, czy rzeczywiście na przykład potrzebne są tak wielokrotnie powtarzane zapewnienia i deklaracje, że NATO dzisiaj nie zaangażuje militarnie. To znaczy, ja rozumiem oczywiście to, że tę obawę, ale no, Putin nie ma tego typu problemów. Putin z kolei nie wyklucza niczego łącznie z atakiem jądrowym i w tym sensie tu nie ma symetrii. W tym sensie NATO jest rzeczywiście, NATO sobie wytyczyło od początku granicę. Mam wrażenie, że to rozzuchwala Rosję. No, to jest strategia nie tylko Ameryki, ale Ameryki również, ponieważ to były również wielokrotnie powtarzane deklaracje Białego Domu. No, w tym sensie oczywiście można pytać się, do czego zmierza Pakt Północnoatlantycki. Przynajmniej powinien zwiększyć pomoc, jaką no, pomoc militarną, w tym sensie zaopatrzenie w sprzęt, prawda? Także ten ciężki sprzęt, sprzęt ofensywny.
Dokąd zmierza? A czy zgodziłby się pan redaktor z taką tezą, że następuje dosyć niespodziewany powrót do klasycznej formuły NATO, NATO jako silnego odstraszacza wschodniego zagrożenia, bo w sumie po to NATO powstało, z bardzo takim wyraźnym nastawieniem na zagrożenie płynące z agresji rosyjskiej i chyba wydaje się, że na najbliższe lata ta droga rozwoju NATO zostaje właśnie wytyczana. Czy zgodziłby się pan z taką hipotezą?
Na pewno, to znaczy w tym sensie jest to oczywiście powrót do klasycznej roli NATO, tej roli z zimnej wojny, statusu zimnej wojny. To tak, tak, tak. Natomiast no, to jest pytanie, czy oczywiście, czy to wystarczy w przypadku tego konkretnego konfliktu. No bo jeśli na przykład dojdzie do ataku chemicznego Rosji na Ukrainę, no to jest, to wtedy jestem bardzo ciekaw i martwię się tym, co może jeszcze na to zrobić, prawda? Bo NATO już właściwie w tym momencie wykorzystało swoje rozmaite środki nacisku na Rosję. Zresztą Stoltenberg w dzień wczoraj był pytany na przykład, czy na to pomogłoby Szwecji i Finlandii, gdyby zostały zaatakowane przez Rosję i też zadeklarował, że nie, bo to one nie są członkami paktu. No, z jednej strony to jest formalnie całkowicie poprawne. Rzeczywiście ten pakt no, jakby ma obowiązek bronić członków, czyli tych, którzy podpisali te dokumenty, ale z drugiej strony no jest pytanie, czy to wystarczy. To jest moja wątpliwość, natomiast oczywiście absolutnie sama wizyta Joe Bidena robi no niesłychanie dobre wrażenie, to bez dwóch zdań.
Wiesław Ratajczak, wydaje się, że ta wizyta robi także dobre wrażenie ze względu na to, że w polityce powinien wygrywać, w takich sytuacjach przynajmniej, powinien wygrywać pragmatyzm i wygrywa pragmatyzm, dobry pragmatyzm. Pamiętamy jednak pewne kłopoty w relacjach po wygranej Joe Bidena między ekipą Joe Bidena a polską ekipą rządzącą. Pamiętamy opóźnienia w spotkaniach. Pamiętamy też no, to, że faktycznie zaangażowanie po stronie Donalda Trumpa, również ze strony Prawa i Sprawiedliwości, miało miejsce. Wielu twierdziło, że tu jest pewną zapaść w stosunkach z nową administracją Białego Domu. Tak się nie dzieje. Wygrywa pragmatyka, w pewnym sensie wygrywa dojrzałość polityczna, bo o to właśnie w polityce chodzi, by robić sojusze nie tyle z tymi, którzy nam się podobają, ale z tymi, którzy mogą coś wnieść. Jak pan patrzy od tej politycznej strony na tą kwestię? Wiesław Ratajczak.
Kiedy myślę o zmianie, jaka nastąpiła, zmianie przywództwa Stanów Zjednoczonych, to oczywiście ona się wiązała z pewnym zaniepokojeniem, czy może rozczarowaniem polskich kręgów rządzących, między innymi dlatego, że mieliśmy tak jasne deklaracje, choć oczywiście w nawiasie można byłoby zapytać, czy za deklaracjami szły konkretne decyzje finansowe na przykład, wsparcia tych planów, jakie Rzeczpospolita wraz ze swoimi regionalnymi sojusznikami zamierzała realizować. Czyli mówiąc krótko, liczyliśmy na wsparcie administracji waszyngtońskiej dla planu Międzymorza. Pamiętamy też, no to znakomite historyczne wystąpienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich. Siłą rzeczy więc, kiedy pojawiała się nowa administracja, z kolejną pokusą, jak to zazwyczaj bywało w przypadku administracji demokratycznych, by pewnemu resetowi poddać relacje z Moskwą, by skoncentrować się na Pacyfiku i na sporze z Chińską Republiką Ludową. No, siłą rzeczy więc te sprawy polskie, czy szerzej sprawy naszego regionu świata, no, wydawały się być odleglejsze z perspektywy Waszyngtonu spoglądając. Dzisiaj widać, że jest inaczej. Ja tak, podobnie jak pan redaktor, bardzo wysoko oceniam tę wizytę. Również na takim poziomie symbolicznym, bo oczywiście można byłoby sobie wyobrazić na przykład wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, które rozpoczyna się w Poznaniu, gdzie jest ważne dowództwo sił NATO. Tymczasem tak bardzo konsekwentnie i w jakimś stopniu przecież odważnie prezydent Biden rozpoczął wizytę od strefy po prostu przyfrontowej, tak to trzeba nazwać. To ma swoje znaczenie. To, że Stany Zjednoczone, że ich sojusznicy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo takiej wizyty mimo bliskości operujących już wojsk rosyjskich, że tutaj w sytuacji przyfrontowej spotyka się prezydent ze swoimi żołnierzami, to ma oczywiście ogromny wpływ na morale. Oczywiście nie o wszystkich wynikach tych rozmów dowiemy się bezpośrednio. Jak wspomniał pan redaktor, te rozmowy nieformalne trwają dłużej niż się spodziewano, czy dłużej niż było to planowane. Zapewne wieczorne wystąpienie na Zamku Królewskim też zawierać będzie ważne deklaracje, ale nawet z tej perspektywy, patrząc na tę porę, o której wizytę oceniamy, wydaje się, że jest ona ogromnym sukcesem. Oczywiście są eksperci, którzy domagają się takich konkretów, jak na przykład wspomnienie o tym, że Polska zostaje objęta parasolem nuklearnym, że jakikolwiek atak bronią masowego rażenia na terytorium Polski spotka się z adekwatną czy symetryczną odpowiedzią Paktu Północnoatlantyckiego. Nie wiem, czy tego typu deklaracje padną, ale wydaje się, że sytuacja jest już na tyle dojrzała, na tyle poważnie traktowana przez przywódców, że nie pozostaniemy sami bez względu na to, jakie zagrożenia na Polskę spadną w najbliższych godzinach.
Omawiając jeszcze stan politycznej gry w kontekście Ukrainy, nie mogę was nie zapytać o wystąpienie marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego, który w wystąpieniu w języku ukraińskim skierowanym do Ukraińców przeprasza zarząd Polski, który to jakoby świadomie przepuszczał białoruskie tiry i rosyjskie tiry z pomocą dla Rosji i tym samym nie był w pełni solidarny z Ukrainą. No to jest rzeczywiście, wydaje się, bardzo duże obciążenie dla opozycji politycznej. Trudno to wybronić. Z drugiej strony tego typu wystąpienie wydaje się być zupełnie niezrozumiałe, bo ono znaczy chyba przekracza już logikę walki politycznej. Jak na to patrzycie, Piotr Zaremba?
Na pewno, to nie jest właściwe. Myślę, że jednak w obliczu wojny no, powinna być jednak taka elementarna solidarność zachowywana. Przez moment wydawało się, że tak będzie. Co do meritum, czyli do samego problemu, jest jakieś pytanie oczywiście o te przejazdy przez Polskę. Tyle tylko, że no, ja rozumiem, że Polska domaga się od całej Unii decyzji w tej sprawie. No i tutaj jest oczywiście pytanie, czy akurat reprezentant partii, no można by powiedzieć, euroentuzjastycznej, nie powinien traktować tego jako coś naturalnego. To znaczy, jeżeli ta platforma stawia czy podkreśla konieczność uzgadniania wszystkiego z Unią, czy pewnej jedności wewnątrz Unii, no to i w tej sprawie być może powinna być jednak prowadzona wspólna polityka sankcyjna. Czy Polska powinna wychodzić przed szereg? Nie wiem. Na pewno to jest jakiś problem. No i ta wielodniowa blokada przecież na granicy, w dużej mierze podjęta przez Ukraińców samych, no, pokazuje, że problem jest, ale na pewno nie jest dobrym miejscem dyskutowanie tego przy naszych przyjaciołach.
No i przedstawianie tego problemu przede wszystkim jako jakieś działanie wolicjonalne, kryptorosyjskie, bo przecież wiemy, że produkty nieobjęte embargiem zgodnie z unijnym prawem, jeśli nie ma unijnego zakazu przewozów, po prostu mogą być przewożone. To jest dyskusja trochę jałowa w tym momencie, prawda?
No tak, tak, tak.
Wiesław Ratajczak, myśli pan, że senator i marszałek Senatu Tomasz Grodzki zostanie odwołany z funkcji marszałka? Czy to jest ta, no, czy to jest ta iskra w wersce prochu, która może w tym momencie wysadzić marszałka z pozycji szefa Senatu Rzeczpospolitej Polskiej?
Wydaje mi się, że nie, chociaż być może chociażby senator Bosacki mógłby być brany pod uwagę przez większość senacką jako nowy marszałek. No, w istocie pan Grodzki stanowi obciążenie dla Platformy Obywatelskiej, co mnie oczywiście nie martwi. No, bardziej martwi mnie to, że znów pojawia się ten wielogłos w polityce zagranicznej, choć oczywiście wiadomo, że poza opieką nad Polakami za granicą Senat nie posiada takich kompetencji i w żadnym razie nie powinien marszałek bez konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bez konsultacji z Urzędem Pana Prezydenta podejmować tego typu wypowiedzi. No to jest sytuacja wojenna, no trzeba to przecież przypominać, uświadamiać nawet politykom tak nieodpowiedzialnym jak pan marszałek Grodzki. Każde słowo się liczy, każde słowo jest wykorzystywane przez propagandę wojenną Moskwy. Naprawdę, no nie dawajmy w taki łatwy sposób paliwa, nie dodawajmy argumentów. Przecież również w propagandzie antypolskiej, która będzie, jest zapewne w jakiś sposób podsuwana również Ukraińcom. Tego typu wypowiedzi chętnie będą przez ośrodki moskiewskie używane. No, nieodpowiedzialność.
Wydaje się, że problemem tej wypowiedzi, obciążeniem tej wypowiedzi jest to, że może nie tyle jest ona kierowana jako materiał do przepisu materiałów moskiewskich, ale jest kierowana do Ukraińców i to, co udało się odbudować przez te dwa tygodnie, a udało się odbudować zaufanie prawie, że 90% Ukraińców pozytywnie ocenia Polskę, pozytywnie ocenia Polaków, to jest tak naprawdę podburzanie naszego sąsiada. Jednakże chciałbym wrócić do tych rozsad politycznych. Senator Filip Libicki, senator quasi niezależny, mówię quasi, bo jego serce jest raczej po stronie opozycji, choć próbuje jakby znaleźć swoje miejsce w polityce, już wypowiedział się na Twitterze, że nie widzi podstaw do tego, by głosować za odwołaniem marszałka Grodzkiego. Wydaje się zatem, że rzeczywiście ten 1-2 głosy może zabraknąć do decyzji w głosowaniu o odwołaniu. Jednakże patrząc na to z punktu widzenia walki frakcyjnej na opozycji, kto waszym zdaniem mógłby zastąpić senatora Grodzkiego? Wspomniany senator Bosacki, czy może właśnie Filip Libicki, może ktoś jeszcze, kogo byśmy mogli ewentualnie w takim teoretycznym rankingu obstawiać?
Nie, myślę, że nie ma w ogóle sensu dyskutować o tym, ponieważ opozycja jest jednak coraz bardziej skłonna do takiego zerwania tego takiego nieformalnego paktu jednościowego w obliczu wojny. W związku z tym no, myślę, że Grodzki nie będzie jakoś szczególnie potępiany przez swoich kolegów. Są inne sygnały, inne wypowiedzi, przecież w wielu sprawach opozycja ostro atakuje rządzących i jedną z tez jest również ta teza, że niedostatecznie pomagamy Ukrainie, że powinniśmy dalej jeszcze iść w takich sankcjach wprowadzanych na własną rękę. Bez innych krajów Unii. No, jeżeli tak, no to Grodzki powiedział to, co wielu z jego kolegów myśli. W związku z tym nie sądzę, że w ogóle ten problem się pojawił. To jest stały mechanizm polskiej polityki, to znaczy mechanizm wojny polsko-polskiej, która będzie co i róż wracała.
Zgodzisz się z tą hipotezą, profesor Batajczak?
Niestety muszę się zgodzić, choć oczywiście chętnie widziałbym, jeśli większość w Senacie ma opozycja, no to chętniej widziałbym na stanowisku marszałka chociażby wspomnianego senatora Libickiego, który no, z naszego poznańskiego podwórka, z naszej poznańskiej perspektywy znany jest jako człowiek no, niezwykle pracowity, utrzymujący kontakt ze swoimi wyborcami i roztropny, ale nie, na taką szansę nie widzę szans. Na taką zmianę nie widzę dziś szans.
No to jest może nieco inny temat, że politycy z Poznania czy z Wielkopolski raczej słabo radzą sobie w przepychaniu w pozycji na warszawskie stanowiska. Zobaczymy do tematu, wrócimy pewnie w przyszłym tygodniu, tymczasem zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Piotr Zaręba, profesor Wiesław Ratajczak, a w części drugiej chciałbym przejść do wywołanego już przez panów w części pierwszej konfliktu politycznego, który trwa pomimo wojny i chyba będzie trwał niezależnie od tego, co musiałoby się wydarzyć. Chciałbym was zapytać o to, czy wojna na Ukrainie w jakiś sposób może rozwiązać polską wojnę z Brukselą. W zeszłym tygodniu nastąpiła dymisja ministra rozwoju, ministra Piotra Nowaka, który nieopatrznie i wyszedł przed szereg i powiedział mediom, że sprawa KPO jest już praktycznie politycznie dograna. Po ripoście rzecznika rządu Piotra Millera pan minister Nowak półtorej doby później zostaje odwołany. Wydaje się, że sprawa jest nie tylko niezakończona i nie tylko bliska zakończeniu, ale wydaje się, że ten spór jest trochę takim sporem taktycznym, który można właśnie w takiej wewnątrzfrakcyjnej w kontekście i polskim, i unijnym walce politycznej zastosować. Wracamy jednak do tego, bo te pieniądze są bardzo potrzebne nie tylko z punktu widzenia potrzeb rozwojowych, infrastrukturalnych Polski, ale są one, tu przypomnijmy naszym słuchaczom, wynikiem zaciągniętego długu, pożyczki, który Polska współżyruje. Mamy zatem taką sytuację, że żyrujemy, czy żyrowalibyśmy pieniądze, które nam się należą, żyrowalibyśmy pieniądze innych, nie mając na razie z tego nic. Jaki będzie los KPO w kontekście wojny na Ukrainie? Rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka.
No niestety nie mam dobrych przeczuć. Oczywiście zdecyduje tutaj wynik głosowania w naszym parlamencie. Prawdopodobnie projekt pana prezydenta jest no, już przedyskutowany z gremiami unijnymi. Zapewne też ma ogromną szansę, by zyskać większość parlamentarną. Jeśli więc no, natychmiast po uchwaleniu tego prawa, po uzyskaniu podpisu pana prezydenta pod ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną w obecnym kształcie, bo przecież to jest ten podstawowy warunek. Jeśli więc po spełnieniu tego politycznego warunku uruchomione zostaną środki, to wtedy, że tak powiem, uwierzę, iż możliwe jest przerwanie tej tej batalii. Natomiast patrząc jednak w takiej perspektywie nie bieżącej, ale szerzej, myśląc o rywalizacji, o przywództwo w Unii Europejskiej, nie sądzę, żeby w tym momencie sytuacja Polski mogła się mocno zmienić, żeby to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, czyli no tak mocne zwiększenie roli Polski w polityce europejskiej czy w polityce światowej mogło zostać zaakceptowane w tej formie przez państwa, które decydują o polityce Unii Europejskiej. To ciągle przecież jest rywalizacja o hegemonię niemiecką.
Ale czy ten argument jednak pomocy Rzeczypospolitej, także w kontekście wojennym, że wydaje się, że to jest jednak coś, co powinno przekonać europejską opinię publiczną. Myślę chociażby o Solidarności, która no jest, wydawałoby się, taką wartością kluczową dla współczesnych państw Zachodu. Niemcy chociażby, powołując się na to, że przyjęli prawie 5 milionów migrantów, myśmy, jak wiemy, z przyczyn bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa kulturowego, nie zgodzili się do tego przystąpić, byliśmy przez to krytykowani. Dzisiaj jesteśmy w niemieckich mediach bardzo chwaleni za solidarność w stosunku do Ukraińców. Notabene w ciągu 2 tygodni przyjęliśmy tyle, ile Niemcy w ciągu kilku lat. I czy to nie powinien być jednak taki kulturowy argument przekonujący, panie profesorze? Bo jeśli to nie jest argumentem, to co nim może być?
Ten argument oczywiście przekonuje opinię publiczną i można przypuszczać, że w jakimś sensie podziw, a bez wątpienia uznanie dla Polski, dla Polaków za ich zachowanie związane z sytuacją wojenną, sytuacją uchodźcą, to będzie dość powszechne i jest dość powszechne w Europie. Natomiast czy to będzie miało wpływ na decyzje polityczne, zwłaszcza w takich gremiach, które wydają się być oderwane od lokalnej polityki, choć oczywiście nie są. Nie wszyscy interesują się, a jeszcze mniejsza liczba tych, którzy się interesują, rozumie mechanizmy polityki europejskiej. No a z kolei samorządność jest też takim hasłem, które przemawia do wyobraźni. Jak mówię, bardzo chciałbym się mylić, bardzo chciałbym wierzyć w to, że środki te natychmiast zostaną odblokowane, że to jest kwestia no, dosłownie dni, może godzin po uchwaleniu stosownej ustawy w Polsce. Ale mam jednak poważne wątpliwości w tej materii.
Piotr Zaremba, jak pan ocenia ten stan gry? Czy faktycznie jest tak, że wypowiedź ministra Piotra Nowaka, może za chwilę jeszcze do tej dymisji wrócimy, to jest tylko i wyłącznie podenerwowanie ośrodka rządowego w kontekście tego, że wyszedł on przed szereg, czy też jak zdradzają media, to okazja do tego, by wewnątrzfrakcyjnej, wewnątrzrządowej konkurencji pozbyć się ewentualnego konkurenta tylko. I jak pan na to patrzy?
No to na pewno to nie jest pewnie jedyny powód tej dymisji, natomiast czy minister Nowak nie słyszał tam czegoś w Brukseli, no to jest inna sprawa. To znaczy ja myślę, że ta wypowiedź, aczkolwiek przedwczesna, odzwierciedlała jakieś, że tak powiem, skłonności gremiów europejskich do tego, żeby te pieniądze zblokować. Skądinąd, no można też powiedzieć, że nam się pieniądze należą z tytułu pomocy ukraińskim uchodźcom, niezależnie od tej kwestii. To znaczy nawet jeżeli założyć, że Unia cały czas ma prawo być niezadowolona ze stanu prawnego dotyczącego Izby Dyscyplinarnej, no to nie znaczy, że nie powinien nam pomóc przyjąć i godnie utrzymywać tutaj uchodźców. To są dwie różne rzeczy. No, ja jestem też ciekaw, mówiąc szczerze, jak to wpłynie na nastroje polityczne w Polsce. Dlatego, bo ja osobiście uważam, że rząd prowadzi błędną politykę w sprawie wymiaru sprawiedliwości, ale to jest temat na oddzielną dyskusję. W tej chwili nie ma sensu jej rozwijać. Natomiast dziś ciężej jest zachodniej Europie.
To może zapytam tak, panie redaktorze, czy faktycznie mechanizm taki, że pomyślmy, powstaje ustawa, która likwiduje tą nieszczęsną izbę dyscyplinarną, czy to by rzeczywiście faktycznie było końcem tego sporu? Czy to by spowodowało, że tak środki zostają wówczas odblokowane?
To ciężko przewidzieć, ponieważ prawda? To ciężko przewidzieć z jednego powodu, mianowicie opozycja, polska opozycja stawia dalej idące żądania, to znaczy żąda nie tylko samej likwidacji izby dyscyplinarnej, ale żąda, no tak upraszczając, zagrodzenia tym sędziom, którzy zostali powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, drogi do Sądu Najwyższego. To znaczy oni powinni jakby być cofnięci w swoich awansach. No i to jest oczywiście coś, na co z kolei większość rządowa nie chce się zgodzić. Nie, bo ja absolutnie uważam, że ta konstrukcja, że tak powiem, izby dyscyplinarnej była błędna, ale to jest inna zupełnie sprawa. Jestem ciekaw, jakby jak teraz Polacy będą to odbierać, no ponieważ trudno dzisiaj mówić o Niemcach czy o Francuzach jako o krajach czy narodach zdających egzamin Solidarności Europejskiej. Z bardzo wielu powodów, prawda? Znaczy wiemy, że omijali sankcje i sprzedawali broń Rosji, wiemy, że dzisiaj też nie są specjalnie chętni do wycofywania przynajmniej części swoich firm. Niemcy mają kłopot z dostarczaniem Ukrainie sprzętu wojskowego. No, w tym kontekście takie wyzywanie się na Polsce jako na kraju, który czegoś tam nie spełnia, czy właśnie jakichś wartościom europejskim urąga, no jest jednak podwójnie absurdalne. Ja mam wrażenie, że obóz euroentuzjastyczny może mieć dzisiaj ciężej niż miał wcześniej. Ze względu na kompromitację części, podkreślę, zachodnich elit politycznych. No one, krótko mówiąc, same nie zdają egzaminu z Solidarności. I to właśnie w sprawie no, wojny ukraińskiej, czy rosyjsko-ukraińskiej.
Do tej listy, którą pan redaktor Zaremba wymienił, należy chociażby dodać bardzo dużą rezerwę Niemców w stosunku do przyjmowania migrantów, więc tutaj mamy jakby zupełnie odwrócenie tej relacji sprzed ponad pięciu lat i Willkommen Politik Angeli Merkel z jednej strony, z drugiej strony zauważcie także, że poza takimi narracyjno-medialnymi pochukiwaniami wcale niewiele dzieje się z Gerhardem Schröderem. Wydaje się, że jego pozycja spadła na poziomie medialnym, ale chyba niekoniecznie spadła na poziomie czysto politycznym. Chciałbym teraz na moment wrócić do dymisji Piotra Nowaka. Pytanie o to, czy faktycznie jest tak, że w Prawie i Sprawiedliwości poszukuje się zastępcę dla Mateusza Morawieckiego. W taki sposób określano Piotra Nowaka w jednych z mediów. Jest on określony nawet jako Morawiecki 2.0 ze względu na doświadczenie międzynarodowe. Przypomnijmy, był on doradcą szefowej MFW Krystyny Georgiewiej. Był też wicedyrektorem jednego z ważniejszych departamentów, gdzie zajmował się polityką monetarną oraz rynkami kapitałowymi. Ma duże takie doświadczenie w urzędnicze, międzynarodowe, w wysokich instytucjach. Czy to jest tak, że technokratom często brakuje zmysłu politycznego i trudno im się na takim rynku konkurencyjności politycznej przebić? Czy jest tak, że no, jakiś inny powód spowodował, że jednak na technokratów też często patrzy się tak pozytywnie, merytorycznie dla elektoratu, technokrata w rządzie też się zawsze przydaje. Co do samej tej dymisji, Piotr Zaremba, jak pan na nią patrzy?
Ja myślę, że rozpatrywanie Piotra Nowaka jako ewentualnego następcy Morawieckiego to jest jednak rodzaj plotki politycznej. Oczywiście nie znaczy to, że ona nie ma jakiegoś tam wpływu na myślenie polityków. Być może Morawiecki się tą plotką przejmował. Natomiast zwłaszcza profesor Antoni Dudek chyba trafnie zinterpretował tą wspólną wyprawę Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego do Kijowa jako taki też trochę wyraz no, ich jednak bardzo silnego związku. Wydaje mi się, że o zmianie premiera nie ma co w ogóle w najbliższych latach myśleć. Oczywiście jest pytanie, co będzie po wyborach, natomiast do wyborów Morawiecki ma gwarancję tego, że będzie premierem. Natomiast oczywiście tam jest cały czas ten podział, jest cały czas ta mityczna frakcja, nie wiem, Beaty Szydło, gdzieś tam Zbigniew Ziobro w tle.
No właśnie, ale pytanie, czy ta frakcja faktycznie jest, czy ta frakcja jest czymś, co istnieje realnie, czy istnieje w głowach dziennikarzy, bo podobnie jest jednak z Piotrem Nowakiem, który przecież przez całe lata jako wiceminister finansów, był też zaufanym człowiekiem Morawieckiego, prawda? Trochę jednak opinia publiczna, która śledzi polską politykę, mogłaby być zaskoczona też taką informacją, jakoby on byłby tym przeciwnikiem Morawieckiego.
Nie, no, przeciwnikiem
pozycja
nie.
Brutusa przeciwnikiem jest nie, natomiast
jest kojarzony z wicepremierem Sasinem, a Sasin jest traktowany jako rywal czy konkurent Morawieckiego. Natomiast oczywiście to jest, ma pan rację, to jest zbiór plotek, tyle że takie plotki oczywiście też bardzo czasami mocno przemawiają do polityków. To znaczy one się stają jakby trochę niezależnymi motywami dla rozmaitych działań. Więc no, z tego punktu widzenia Morawiecki mógł traktować Piotra Nowaka jako reprezentanta jakiegoś mniej przychylnego sobie środowiska, czy odłamu partii rządzącej, czy samego rządu. Natomiast bardzo możliwe, że tam miały też miejsce jakieś nieporozumienia, no takie czysto rządowe, to znaczy związane z po prostu z procedowaniem. Słyszę, że Morawiecki nie był zadowolony z Piotra Nowaka, że uważał, że on nie jest dostatecznie aktywny. Ale to się nie da, tego się nie da, że tak nie będąc w środku do końca prześwietlić, więc tu cały szereg rozmaitych motywów może wchodzić w grę.
Wiesław Ratajczak, można by powiedzieć, że ta decyzja w kontekście KPO i w kontekście uzyskania pieniędzy na KPO mogłaby też być interpretowana jako próba narracyjnej czy tworzenia, scalania takiej narracyjnej całości ze strony rządu w staraniach tych o te środki. Tym samym jeden ośrodek, który o tym informuje, jeden ośrodek, który prowadzi rzeczywiście te konsultacje, to mogło być też takim sygnałem, jak bardzo, myślę o dymisji Piotra Nowaka, jak bardzo zależy mocno jednak rządowi na tym, by jednoznacznie zbudować przynajmniej wizerunek walczących o te środki w jednej linii, w jednym froncie, bez wewnętrznych podziałów. Można by też na to w ten sposób spojrzeć?
Myślę, że tak, chociaż przyznaję, że dla mnie ta wypowiedź pana ministra była no w sumie dość błaha. Ona wynikała bodaj z kontekstu wyprawy, kolejnej wyprawy Donalda Tuska, który te środki miał dla Rzeczpospolitej załatwiać w Brukseli. I w gruncie rzeczy byłoby to wydarzenie na kilka godzin na Twitterze, że tak powiem, i nie bez żadnych poważnych konsekwencji. Także być może w grę wchodzą inne, poważniejsze kwestie, a być może też często tak przecież bywa, że ci najsprawniejsi urzędnicy z największym doświadczeniem w instytucjach międzynarodowych i ze świetnym przygotowaniem merytorycznym nie posiadają tego, co niestety w polityce jest bardzo istotne, czyli tak zwanego zaplecza. I być może ktoś no, ten pretekst wykorzystał przeciwko ministrowi. Mówię o tym bardzo ostrożnie, bo po prostu kontekstu nie znam. No ale cóż, reguły polityki wszyscy znamy i wiemy, że często kolega z partyjnej ławy sejmowej czy z kuluarów rządowych jest znacznie poważniejszym przeciwnikiem od posła.
No właśnie, wydaje się kończąc już ten fragment z naszego programu, że chyba największą naiwnością w polityce jest szukanie realnych relacji międzyludzkich, jak przyjaźń, lojalność, tudzież jakaś, no może co najwyżej można szukać wspólnoty interesów i nic poza tym, i ci, którzy to zrozumieją, mogą liczyć chyba na długie trwanie w polityce właśnie. Zostańcie Państwo z nami. Przed nami ostatnia, trzecia część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, Cezary Kościelniak, wraz ze mną Wiesław Ratajczak i Piotr Zaremba, a w trzeciej części chciałbym powrócić do wydarzenia z piątku, z godziny 17. Papież Franciszek zaprosił wszystkich wierzących, wszystkich katolików do zawierzenia i poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Kościół, całą ludzkość, a szczególnie Rosję i Ukrainę. Na papieskim Twitterze pojawiło się takie zdanie: poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi, aby oddać się pełnej dyspozycji Bożym planom. Niech Matka Boska czuwa nad naszą drogą, prowadzi nas prowadzi do nas, tu jest napisane, szybkimi i trudnymi ścieżkami braterstwa oraz dialogu. Nie jestem pewny, czy ta szybkimi nie powinno być swoimi, ale dobrze, na drodze pokoju. Wydaje się, że ten akt zawierzenia jest bardzo ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, papież nawiązuje do tradycji fatimskiej, tradycji, którą, jak wiemy, podobne zawierzenie uczynił też Jan Paweł II. Po drugie jednak widać, że zainteresowanie wśród wiernych na całym świecie, ale w Polsce jednak to były setki tysięcy ludzi, którzy przyszli o godzinie 17 do kościoła. To jest jednak ważne w życiu duchowym, aby wytworzyć taki moment jednomyślności i to jest coś, co też pokazuje, że świat zachodniego chrześcijaństwa może nie myśli o samym papieżu, którego milczenie jest dosyć wieloznaczne i wydaje mi się, że wywołuje bardzo słuszne wątpliwości, ale jednak cały świat katolicki, a już szerzej w kontekście poza tym wydarzeniem piątkowym, poza zawierzeniem, świat zachodniego chrześcijaństwa, bo i świat protestancki, bardzo mocno protestanci popierają Ukrainę, jest tutaj jednomyślny. Jest jednomyślny co do zła, jest jednomyślny co do tego, co dzieje się Ukrainie ze strony Rosji. Mówi się, że papież ma, czy w ogóle Kościół ma ograniczony wpływ na to, co dzieje się w świecie politycznym. Wydaje się jednak, że to zgromadzenie jednomyślnych, gdyby tak spróbować poza kontekstem czysto religijnym, czysto eklezjalnym na to spojrzeć, to jednak było wydarzenie ważne i chyba mające jednak konsekwencje i jakiś wpływ. Wiesław Ratajczak.
O tym najważniejszym wpływie przyznaję, że nie potrafię, nie mogę się wypowiadać, bo nie mam takiego wglądu w rzeczywistość duchową, żeby rozpoznać, jaki będzie wpływ tego wydarzenia, tego zawierzenia na rezultat walki, który się w świecie toczy, a ta walka ma oczywiście swój wymiar duchowy. Natomiast odnosząc się do tego, co od lat obserwuję na Ukrainie i czego jesteśmy świadkami także teraz, świadomość ukraińska i także wysiłek niepodległościowy Ukraińców jest bardzo mocno powiązany z wiarą, z wymiarem religijnym, z wymiarem duchowym. Doskonale pamiętamy te sceny z Majdanu, kiedy każdy wieczór łączył się ze wspólną ekumeniczną, czy nawet powiedzieć można ponadwyznaniową modlitwą, bo poza wszystkimi duchownymi chrześcijańskimi, czy duchownymi wszystkich obrządków chrześcijańskich byli tam także wyznawcy judaizmu, czy wyznawcy islamu. Więc ten wymiar wojny duchowej jest tu jak najmocniejszy, jeśli się czyta Twittera ukraińskiego, czy szerzej śledzi się wiadomości, rozmawia, koresponduje z Ukraińcami, to powoływanie się na Archanioła Michała, patrona Rusi, patrona Kijowa, jest czymś tak naturalnym, że nie ma to charakteru jakiegoś stylistycznego zdobnika, tylko wynika po prostu z najgłębszego duchowego przekonania. Także bez wątpienia ten akt ma znaczenie. Ja bym też oczywiście pomyślał nie bez grozy, a w każdym razie bez powagi o tym, że przecież objawienia fatimskie to jest rok 1917. Więc tuż przed tak potężnym sukcesem zła, czy taką przewagą zła, jaka dokonuje się w postaci rewolucji bolszewickiej. I znów, kiedy patrzymy na Ukrainę, to jest przecież ta przestrzeń, która tym bezbożnym systemem została dotknięta w sposób nieprawdopodobnie bolesny. Myśląc o wielkim głodzie, czy myśląc o zbrodniach ludobójstwa, kiedy tam parę dni temu słyszeliśmy o tym, że kolumny czołgów rosyjskich przejeżdżają przez browary, udają się w stronę Kijowa, to każdy pamiętał o tym, że właśnie po lewej stronie tej szerokiej drogi do Kijowa jest cmentarz w Bykowni, jest cmentarz ofiar zbrodni stalinowskich, ponad 100 tysięcy osób tam jest pochowanych. No i jest tam też cmentarz katyński. No, też pamiętamy obrazy i z Białego Jaru, i z Piatich Chatek pod
Wróćmy jednak do 25, do zawierzenia fatimskiego. Piotr Zaremba, czy tego typu akty duchowe, akty, które łączą miliony ludzi, czy mogą mieć znaczenie? Jak pan ocenia to wydarzenie?
Ciężko mi kwestionować czysto religijny wymiar takiego aktu. To jest oczywiste, że papież wykonuje gesty także wobec Rosji i bez dwóch zdań tutaj chyba nie ma co w ogóle o tym dyskutować specjalnie. Natomiast oczywiście na to rzuca pewien cień spór wokół samej tej dyplomacji watykańskiej, prawda, najogólniej rzecz biorąc, to znaczy wokół tego, co papież w ostatnich tygodniach mówił na temat wojny. I ja powiem w ten sposób, nie ma tradycji, żeby papieże kolejni wypowiadali się po jednej ze stron, nawet jeżeli ta druga jest agresorem i zbrodniarzem. Rzeczywiście tutaj pod tym względem Franciszek niczego nowego nie wymyślił. Natomiast jest sporo niezręczności mimo wszystko w tych jego wypowiedziach. Jest sporo niezręczności, bo jeżeli się mówi o żołnierzach rosyjskich na początku, a dopiero później i nie zawsze, nie w każdej wypowiedzi o ukraińskich, to jest pytanie, dlaczego ta Rosja jest jakoś tak szczególnie przez Franciszka wyróżniana. Są też te jego wystąpienia, bardzo niefortunne wystąpienia, nazwijmy je pacyfistycznymi, to znaczy, krótko mówiąc, papież niepokoi się na przykład zwiększaniem przez państwa zachodnie zbrojeń, to znaczy podnoszenia...
Zbrojeń, ale też to już rzeczywiście bardzo niepokojąco brzmi, kiedy papież uważa, że sankcje są czymś, co jest narzędziem, przecież tak, sankcje mają charakter głównie ekonomiczny, nie mają wiele wspólnego ze zbrojeniami. Problem chyba z papieskimi wypowiedziami jest taki, że jest on sam niewolnikiem swojego własnego pomysłu odwołania wojny sprawiedliwej jako czegoś, co nie jest już, powiedzmy, nie ma wiele wspólnego z nowoczesnym chrześcijaństwem i niestety chyba rzeczywistość zadaje kłam temu założeniu, prawda?
Tak mi się wydaje. Jeżeli już neutralność, to neutralność. Natomiast na pewno te wypowiedzi mają jednak charakter polityczny. One są jakimś przyczynkiem do oceny linii państw zachodnich, czy szerzej w ogóle świata, wobec Rosji, prawda? To znaczy papież nie powinien kwestionować pewnego...
Panie Piotrze, ale gdybyśmy na chwilę zostawili ten moment religijny, chciałbym wrócić do tego fenomenu zawierzenia w kontekście socjologicznym. Bo wydaje się, że tak jak głównie nasza uwaga i nasze serca, które kierują się w stronę Ukrainy, one są skupiane w tej soczewce medialnej, to wydaje się, że właśnie to wydarzenie było też tym, co skupia tą uwagę w takim kontekście religijnym. W tym sensie to zawierzenie jest czymś chyba społecznie istotnym, prawda?
Pewnie tak, tylko że mam wrażenie, że ten jednoczesny wątek czy pierwiastek, czy element rozczarowania samymi wypowiedziami papieskimi trochę go osłabia. Tak jest moje wrażenie, natomiast mówię jeszcze raz, nie obserwuję tego tak bacznie, żeby móc socjologiczny efekt ocenić. Jednak na przykład w czasie stanu wojennego sygnały, jakie słał Jan Paweł II, pamiętam to doskonale, były innej natury. I tutaj myślę, że dla wiernych, dla bardzo wielu wiernych to może być źródłem jakiegoś rozczarowania czy jakiejś rozterki, wątpliwości.
Jak już jesteśmy przy tym wątku, muszę zapytać profesora Ratajczaka, który też się poniekąd zajmuje tematyką Kościoła. Jaki sposób zatem ten dysonans poznawczy, dysonans, który nie jest chyba łatwy do zaakceptowania przez katolików, ale który wydaje się bardzo niezrozumiały, bo jednak akt zawierzenia w swoim pierwotnym wymiarze, jak pan profesor wskazał, w kontekście 1917 i w tym kontekście, w którym wypowiada go Jan Paweł II, jest kierowany do Rosji, której polityka jest polityką, mówiąc teologicznie, grzeszną, mówiąc po świecku, zbrodniczą i wywołującą konflikty, a nie pokój, jest po prostu polityką, którą trzeba powstrzymać. Wydaje się, że papież trochę zatrzymuje się w połowie drogi. Dlaczego?
Ja mam wrażenie, że te piątkowe wydarzenia na szczęście usunęły nieco w cień wypowiedzi papieskie, no, które są, no, powiedzieliśmy, niezręczne, to pewnie trochę nawet za mało powiedziane. Natomiast sam akt fatimski, przywołanie tych wydarzeń w kontekście jakby największej tajemnicy zła, które działa w dziejach, które tak mocno odcisnęło się na historii XX wieku. Wspomnienie przecież pośrednio na błędy Rosji, no, których efekty także dzisiaj są tak mocno widoczne. Myślę, że to do bardzo wielu wiernych dotrze i ma na pewno, jestem o tym przekonany, ma znaczenie dla Ukraińców, nie tylko dla ukraińskich rzymskich czy katolików, czy grekokatolików, ale szerzej dla całego walczącego narodu. No, jak pamiętamy, również w tym kontekście prezydent Zełenski zaprosił papieża Franciszka do Kijowa. No właśnie, po wielu takich trudnych do zaakceptowania czy do zrozumienia gestów pod adresem dyplomacji moskiewskiej nareszcie pojawił się taki bardzo wyraźny gest w stronę walczącej Ukrainy. I też widać taką jedność kościołów, pewnie to mniejsza w skali medialnej ranga wizyty, ale warto pamiętać, że przyjeżdża do Polski, znów przyjeżdża w strefę przyfrontową po to, by się z prawosławnymi spotkać, Bartłomiej, patriarcha Konstantynopola, czyli no symboliczny zwierzchnik prawosławnych na całym świecie. To też
i
bardzo,
o tym będziemy, proszę Państwa, mówić w przyszłym tygodniu. Ja bardzo dziękuję moim gościom i kanoniczne pytanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Co czytacie, co oglądacie? No, ja czytałem pochlebną recenzję kolejnej edycji Stulecia Winnych autorstwa pana Piotra Zaręby. Wiemy, że pan jest fanem tego serialu, ale może poza Stuleciem Winnych coś pan by jeszcze nam polecił tutaj?
Jestem proszę. Fanem nie bez pewnych wątpliwości, bo oczywiście to jest taki bardzo popularny serial, on często nagina troszkę historię do potrzeb popkultury. Natomiast ja bym polecił coś, co będzie dopiero. We wtorek TVP Kultura wieczorem pokaże taki spektakl Teatru Telewizji. To się nazywa Matka Odchodzi. To jest tekst poetycki Tadeusza Różewicza. Reżyseruje, debiutuje jako reżyser, aktor Przemysław Stipa. To jest piękny tekst, on zresztą nabiera dodatkowych kontekstów i znaczeń w obecnym czasie, znaczy w czasie wojennym, bo on się odwołuje do doświadczeń matki syna. Bardzo polecam, myślę, że to jest coś, co może niesłychanie duchowo każdego widza wzbogacić. Matka Odchodzi, to jest wieczór wtorkowy TVP Kultura.
I Wiesław Ratajczak?
Do tych zaproszeń na wtorek gorąco się przyłączam, bo to rzeczywiście przepiękny tekst i rzeczywiście tak, to jest, nie jest to najważniejszy aspekt sytuacji wojennej, ale rzeczywiście dawne teksty zaczynamy na nowo czytać. Ja z kolei bym polecił coś, no to w moim przypadku okazało się swego rodzaju pułapką, bo chciałem sięgnąć po lekturę nieco spokojniejszą, dającą wytchnienie. Mianowicie ukazała się w styczniu edycja wspomnień Jadwigi Skirmuntówny, czyli takiej wieloletniej opiekunki, towarzyszki życia Marii Rodziewicz. No, spodziewałem się takich łagodnych, obyczajowych, dających wytchnienie od wojennej sytuacji wspomnień. I taka ta książka w dużej mierze jest, natomiast niestety w pewnym momencie i w tę spokojną, poleską okolicę wielka historia wkracza. To jest czas I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, a finał to, jak pewnie wielu naszych słuchaczy wie, no to jest powstanie warszawskie, ewakuacja wówczas już sędziwej Marii Rodziewiczównej z pokonanego miasta. Pani na Chruszowej, tak zatytułowana jest. Bardzo piękna książka, taka staroświecka, ale naprawdę wielkimi wzorami literackimi.
Bardzo dziękuję Wam za te polecenia. To jest też, myślę, dodam od siebie dobrze, że Tadeusz Różewicz, poeta, który całkiem niedawno odszedł, jest przypominany i jest adaptowany i wystawiany. Dziękuję Wam. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan redaktor Piotr Zaręba. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Kłaniam się nisko.
A ja się Państwu kłaniam i zapraszam do kolejnego magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań w kolejną niedzielę o normalnej porze. Dobranoc Państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.